serce i umysł.
Dobry wieczór Państwu, Justyna Siewiatowska. Witam serdecznie w audycji Serce i Umysł. Dziś porozmawiamy o pewnej cesze, którą charakteryzują się niektóre osoby. Wrażliwość to klucz do budowania głębokich i prawdziwych relacji. Prawdziwa siła rodzi się z akceptacji własnej wrażliwości. Bądź wysoko wrażliwe osoby cierpią bardziej, ale też kochają mocniej, marzą głębiej, doświadczają szerzej. Czy tak jest? Właśnie o tym porozmawiam z moim gościem, Darią Mastalerz-Cwudzińską, która jest psychologiem, pedagogiem specjalnym, logopedą, ale także dyrektorką poznańskiej szkoły Reggio Emilia, Zielone i Niebieskie Drzewo Ciekawości. Dobry wieczór, Dario.
Dobry wieczór.
To nasze drugie spotkanie.
Tak, to prawda.
I jestem ciekawa, jak ty widzisz właśnie wrażliwość wśród swoich uczniów, ale w ogóle wśród osób, z którymi się spotykasz i czym według ciebie jest wrażliwość.
Twój wstęp był bardzo obrazowy, jeśli chodzi o wrażliwość i myślę, że dotknął kilku aspektów tej wrażliwości, które są tutaj ważne. Przede wszystkim wrażliwość jest cechą temperamentalną i rodzimy się z jakimś poziomem wrażliwości. Każdy z nas ten poziom wrażliwości ma inny. Tak jak w szeroko rozumianej tutaj psychologii omawianych różnych takich aspektach temperamentalnych mówimy na przykład o intro i ekstrawersji i to już jest takie osłuchane, że każdy z nas gdzieś jest na tym kontinuum. Tak z tą wrażliwością ostatnimi czasy mam wrażenie, że często mówi się tylko o wysokiej wrażliwości, ale nie mówi się o wrażliwości tak w ogóle, jako cesze właśnie, że każdy z nas ją ma, tylko że intensywność przejawiania się tej cechy u każdego z nas jest trochę inna. I jest to uwarunkowane genetycznie, ale to też w jaki sposób ta wrażliwość będzie się przejawiać, w dużej mierze też jest uwarunkowane środowiskowo, czyli jak to środowisko
właśnie
będzie działać.
Tak, i o to chciałam cię zapytać, bo tak, z jednej strony jest to uwarunkowane genetycznie, a z drugiej strony, czy my możemy pogłębiać tę naszą wrażliwość, czy na przykład ją trochę stępić, bo różne rzeczy wydarzają się w naszym życiu i może być tak, że przestajemy być wrażliwi na niektóre wydarzenia. Nie chcę mówić, że przestajemy być wrażliwi na krzywdę ludzką, ale może, kto wie, no. Jak to wygląda?
Znaczy to bym powiedziała, że jest taki temat dodatkowy, bardzo pogłębiony, bo jasne, tak też już obserwujemy, że ta nasza taka wrażliwość na pewną krzywdę, na pewne zjawiska, które wcześniej poruszałyby wielu, teraz porusza coraz mniejszą liczbę osób. I mówimy tutaj o takim zjawisku szerokiego dostępu do internetu, do różnych filmów, treści, które w jakiś sposób sprawiają, że pewne tematy, które kiedyś były bardzo poruszające, jak wojny, jak różne, chociażby znęcanie się nad zwierzętami, los tych zwierząt i tak dalej, one poruszały bardziej, a teraz mam wrażenie, że czasami te tematy już są tak mocno przegadywane i tyle jest ich dookoła nas, że faktycznie może to trochę tą wrażliwość na te tematy u nas obniżać. Ale to jest trochę taki, bym powiedziała, dodatkowy aspekt.
Wiesz co, tak sobie właśnie pomyślałam, jak podałaś przykład wojny. Pamiętam to pospolite, w cudzysłowie, ruszenie, kiedy rozpoczęła się wojna, straszna wojna w Ukrainie. I wówczas okazało się, że tych wrażliwych osób, wrażliwych na cierpienie, na coś, co wydarzyło się za granicami naszego państwa potwornego, było wiele. Wiele osób chciało pomóc. Pewnie to wynikało z jakiejś potrzeby, właśnie z wrażliwości również. A z biegiem czasu ta chęć albo ta potrzeba pomagania też zmalała. To już nie jest takie widowiskowe. To już nie jest tak ogromne. Albo tej skali nie widać. Bo właśnie tak jak też powiedziałaś, w tych mediach już tego tak się nie pokazuje. Może to nie jest aż takie poczytne, może to nie jest aż takie interesujące. Nie wiem, zastanawiam się, z czego to wynika.
Znaczy, jeśli chodzi o ten aspekt, to przyznam szczerze, że dla mnie ciekawym zjawiskiem było obserwowanie właśnie tej wrażliwości osób w Polsce dotyczącej wojny, która się pojawiła za naszymi granicami tak naprawdę. I przyznam szczerze, był to taki efekt trochę bliskości, bo przecież informacje o wojnie docierały do nas wcześniej, ale w innych państwach, które były dalej. I mam wrażenie, że wtedy takiej wrażliwości i takiego ruszenia i poruszenia aż dużego nie było. Jakby wiadomo, osoby wrażliwe, które mają tą wrażliwość jako cechę temperamentalną i ona jest intensywna i w intensywny sposób się przejawia, też przejmują się wojnami nie tylko w Ukrainie, ale też w innych częściach świata. W momencie, kiedy to się zaczęło dziać tak blisko, to myślę, że zadziałał też ten efekt. Nie tylko efekt związany z samym wydarzeniem, które oczywiście jest straszne i nie powinno mieć miejsca, ale myślę, że tutaj też ważnym aspektem był ten aspekt bliskości, czyli tego, że dotyczy to naszego bezpośredniego sąsiada.
To czym jest ta wrażliwość?
Wrażliwość jest takim sposobem funkcjonowania jednostki, który w bardziej intensywny sposób doświadcza zarówno bodźców, które docierają do niego z zewnątrz, mówię tutaj o bodźcach chociażby zmysłowych, ale także o emocjach innych osób albo sytuacjach, które nas otaczają i tego, że mocniej ich doświadczamy i głębiej je odbieramy, ale także dotyczy tego, że intensywniej przetwarzamy pewne sygnały z wewnątrz. Zarówno te takie zmysłowe, bo one też nas dotyczą, ale także emocjonalne.
Jakie płyną z tego korzyści? Zacznijmy od tego może.
Tak, tak, oczywiście.
Żeby odczarować, bo rzeczywiście słyszy się czasami, o, on jest taki wysoko wrażliwy, ona jest taka wysoko wrażliwa, taka delikatna, trzeba na nią uważać.
Słyszy się nawet gorsze słowa, że ktoś jest przewrażliwiony, tak, albo o chłopcach czy o dziewczynkach słyszy się, że jest taka płaczliwa albo płaczliwy i tak dalej, więc epitetów i określeń na osoby wrażliwe jest całkiem sporo. Nie wszystkie niestety są pozytywnie nacechowane. Jeśli chodzi o zasoby i o mocne strony wrażliwości, bo też mi na tym zależy, żeby pokazywać wrażliwość i tą taką wyższą wrażliwość, czyli wtedy, kiedy ta cecha jest intensywniej obecna w naszym życiu, jako zasób, jako taką supermoc, coś, co może wspierać, to jest kilka komponentów. Po pierwsze, jeśli chodzi o wrażliwość, to ona sama składa się z kilku elementów i na przykład mamy wrażliwość zmysłową, która oczywiście to może być tak, że może prowadzić do jakiejś formy przebodźcowania, na przykład dźwiękiem, jakąś intensywnością światła, tego, co się dzieje dookoła nas i tak dalej, i ilości bodźców, które nasz układ nerwowy przyjmuje, ale dzięki temu też jesteśmy bardziej uważni na wiele rzeczy, które do nas docierają. I w rozmowie z dzieckiem, czy nawet z nastolatkiem, można to przekuwać w zasoby i w to na przykład, że jesteś bardzo uważny, że zauważasz pewne szczegóły, na które inni nie zwracają uwagi. Na przykład przekuć to w jakieś zabawy dotyczące bycia detektywem, jakby rozwiązywania zagadek, wyszukiwania jakichś szczegółów, różnic. To będą osoby, które będą miały szczególną zdolność w tym zakresie, bo są po prostu bardziej uważne na bodźce. Także właśnie te wzrokowe, słuchowe, dotykowe, zauważają pewne różnice, nawet w fakturach. Nie wiem, czy tego doświadczyłaś, ale na przykład, że taka faktura albo taka jest bardziej miękka, albo szorstka i że to ma znaczenie i to, jak to się nosi, bo też będziemy doświadczać tego, na przykład, będąc rodzicami dziecka o wysokim poziomie wrażliwości, że może być tak, że jakieś ubrania nie będą okej.
I z wełny na przykład.
Tak.
Albo z metkami, gdzie dokładnie się nadmiernie obcina te metki, żeby nie drażniły skóry.
Tak, więc będzie ta wrażliwość na tego typu aspekty, ale można ją przekuć w zasoby, w to, że ktoś może potem mieć taką większą wrażliwość właśnie, chociażby później obejmując jakieś ścieżkę swojej kariery związaną, nie wiem, z modą, tak? No to będzie tutaj mógł być taką osobą, która będzie bardzo wrażliwa na punkcie tego, co jest tutaj przyjemne w dotyku, a co może niekoniecznie.
No tak, nie każdy lubi wełnę, nie każdy lubi ubrania na przykład ze sztruksu, czy z dżinsów, no to wówczas taka osoba, która się na tym zna i jest wrażliwa pod tym kątem i potrafi rozpoznać, to może zaprojektować taką linię odzieży dla osób, które lubią na przykład mięciutką bawełnę. Mm-hmm. O, tak sobie, widzisz, pofantazjowałam. Ale pomyślałam sobie, wiesz co, o tych dźwiękowych bodźcach, bo ja w sobie zauważam, że siedząc w domu, czy będąc gdzieś w jakimś pomieszczeniu, bardzo szybko wyłapuję na przykład dźwięki jadącej karetki. Albo słyszę gdzieś tam dzwonek do drzwi. Albo mam jeszcze taką przypadłość, że jak idę do opery, albo w ogóle idę na jakiś koncert, szczególnie do opery, bo jestem bardzo wrażliwa na wysokie dźwięki, jak na przykład na sopran koloraturowy. I jest taka opera, na którą bardzo lubię chodzić, ale jedna aria szczególnie na mnie wpływa i kilka razy zdarzyło mi się po prostu albo troszeczkę zatkać sobie uszy, żeby nie słyszeć tych wysokich dźwięków, które są dla mnie bolesne, a sama aria jest piękna. Raz też wyszłam po prostu na ten jeden moment, żeby tego nie słyszeć, bo było to dla mnie zbyt mocne.
Tak, i to, o czym mówisz, świadczy też o tym, że już jako osoba dorosła masz wykształcone pewne strategie radzenia sobie i rozpoznane w sobie też te rzeczy, które w jakimś stopniu są dla ciebie przytłaczające czy trudniejsze. Mówimy tutaj na przykład o tych właśnie aspektach takich sensorycznych stricte, tak? W momencie, kiedy mamy to w sobie rozpoznane i wiemy, że o, taki konkretny sopran albo taki konkretny rodzaj dźwięku mi przeszkadza i sprawia, że nie czuję się komfortowo wewnętrznie. To, że ja to wiem, może sprawić, że będę mogła się tym zaopiekować. Będę mogła wymyślić albo nauczyć się pewnej strategii, którą będę mogła stosować w takich momentach i zatroszczyć się o siebie po prostu.
A jak to przekuć w sytuacji, kiedy mamy właśnie takie wrażliwe dziecko? Jak zaopiekować się dzieckiem, które no, nie potrafi czasami wyartykułować, że słuchaj, ten sopran koloraturowy to jednak nie jest odpowiedni dla mnie, tylko po prostu zwyczajnie zaczyna krzyczeć, płakać albo uciekać. No i wtedy to pewnie też w dorosłych powoduje frustrację, niezrozumienie, a jeszcze nie mówię o tych dorosłych, znają to dziecko, ale tych wszystkich naokoło, którzy mogą puszczać nieodpowiednie komentarze w kierunku czy rodziców, czy tego dziecka. No popatrz, jaki rozpieszczony, tak? Dzieciak wrzeszczy, krzyczy, jak on się zachowuje. No to może być takie bardzo, myślę, że obciążające.
Dotknęłaś w pytaniu kilka wątków, podzielę je trochę, bo z jednej strony mamy aspekt rodziców, opiekunów, nauczycieli, ktokolwiek by to nie był, ta osoba dorosła, która jest z tym dzieckiem i towarzyszy mu w jego drodze takiej rozwojowej, po pierwsze powinna tą wrażliwość zauważyć, być uważnym obserwatorem dziecka i zauważać, kiedy pojawiają się oznaki i przeciążenia właśnie takiego sensorycznego czy emocjonalnego i odpowiednio reagować. Ale ta odpowiednia reakcja będzie możliwa tylko wtedy, zrobię na chwilę krok do tyłu, kiedy sam dorosły będzie potrafił zauważyć pewne rzeczy też w sobie. Bo mówienie tutaj, że o, jest jakiś sposób komunikacji z dziećmi, który będzie wspierał dzieci z wysoką wrażliwością, czy po prostu taką intensywną wrażliwością, z intensywnym nasileniem tej cechy. Ja mogę oczywiście to przedstawić i zaraz to zrobię, ale może on się wydawać bardzo nienaturalny osobom, które od siebie samych są odcięci, jeśli chodzi o emocje, jeśli chodzi o odczucia z ciała, że jak ja mam dziecku ponazywać te wszystkie rzeczy i stany, jak ja nie wiem do końca, jak to robić w odniesieniu do siebie samego. I jakby tutaj czuję, że też ci dorośli mają do zrobienia pewną pracę i taką samoobserwację, bo kiedy my jesteśmy czuli i wrażliwi wobec siebie samych, łatwiej nam będzie być czułym i wrażliwym wobec dziecka, które mamy przed sobą i ono przeżywa różne rzeczy. Dlatego czasem jest to trudne dla postronnego widza, czyli dla tych wszystkich dookoła, bo oni nie są też emocjonalnie związani z tym dzieckiem, oczywiście, ale oni też mówią czy komentują te rzeczy i zachowania dziecka przez pryzmat pewnych przekonań, schematów, stylów wychowawczych, w których sami oni wzrastali i poprzez pewien pryzmat, bym powiedziała tutaj też, wartości. Czyli tego, że, bo czasem mam ochotę naprawdę stanąć tak w obronie i tych rodziców, i tych wszystkich postronnych osób.
Co byś powiedziała?
Jeśli słyszę, że ktoś mówi, że o, on nie może tak płakać, musi się być tutaj twardzi i jakby nieustępliwi w tym swoim wychowaniu, to ja tam słyszę osobę, która jednak mimo wszystko martwi się o to, czy to dziecko sobie poradzi w życiu. Jej intencja za tym komentarzem jest zazwyczaj dobra, ale sposób realizacji tej intencji nie zawsze jest w punkt, nie oszukujmy się. Tutaj byśmy dyskutowali nad tym. Ale jeśli chodzi o samo wspieranie tego dziecka, to oczywiście rodzic to przede wszystkim, ale także opiekunowie szeroko rozumiani, nauczyciele czy opiekunowie gdzieś tam na wycieczkach, wyjazdach, koloniach czy gdziekolwiek to się nie dzieje. Oni mają obowiązek zadbać o to dziecko i o jego bezpieczeństwo i komfort. Czyli jeśli ktoś rzuca takimi komentarzami gdzieś w przestrzeni przy tym dziecku, no to my jesteśmy dorośli, dziecko nie potrafi się w tej sytuacji samo obronić, więc to my jakby jesteśmy taką trochę tarczą w tym momencie. Ale no na to nie do końca mamy wpływ, poza tym, że możemy to dziecko zabrać z takiej sytuacji, możemy zatroszczyć się o jego emocje i tak dalej. Nie mamy wpływu do końca na inne osoby, no chyba, że to jest jakaś babcia, wujek, no to oczywiście możemy porozmawiać, wyedukować, powiedzieć, czym ta wrażliwość jest. Ale czy będziemy mieć na to taki stuprocentowy wpływ, nigdy nie mamy pewności. To, na co ci opiekunowie, rodzice mają wpływ, to sposób, w jaki zatroszczą się o tą wrażliwość. Ja zawsze mówię tutaj, że ten rodzic jest tłumaczem wrażliwości swojego dziecka. On dziecku tłumaczy, czym ta wrażliwość jest i jak się z nią obchodzić. I tutaj, żeby to zrobić, musimy przede wszystkim na pierwszym etapie obserwować dziecko i nazywać jego emocje i jego sygnały z ciała. My musimy mu pokazać, że o, teraz krzyczysz, bo, i tutaj będzie hipoteza, bo my nie wiemy, czy tak jest na pewno, chyba jest za głośno tutaj i jest to dla ciebie za dużo. Dziecko nam na to odpowie, nie odpowie, różnie to będzie wyglądało, bo zależy na jaki poziom wyczerpania i takiego przebodźcowania trafimy. Bo jeśli to już będzie taki ekstremalny poziom, to trudno będzie nam porozmawiać na takim poznawczym poziomie. I
dziecko jest odcięte.
No tak, obrobić sobie to. Możemy to zrobić później. Ale jeśli będziemy takimi wnikliwymi obserwatorami tego dziecka, to będziemy w stanie wyprzedzać już tę sytuację. Będziemy w stanie rozpoznawać te objawy przeciążenia o wiele szybciej i reagować o wiele szybciej. I mówić, o, widzę, że zaciskasz pięści, chyba jest ci tutaj jakoś niekomfortowo. I tu możemy wstawić różne rzeczy. Za dużo dźwięku, za duży hałas, za dużo się dzieje. Byliśmy u babci na imieninach i tam po prostu był harmider, hałas. Jeszcze trzy ciotki obcałowały to dziecko, pachniały intensywnie. Różne rzeczy się dzieją na takich rodzinnych spotkaniach. I nic dziwnego.
Dorośli czasami nie wytrzymują.
Dokładnie, wiemy o tym. Ale znowu, my jako dorośli potrafimy się sobą w tym zaopiekować. Czasem wychodzimy, czasem mówimy, a dobra, ja już muszę lecieć, jutro mam do pracy na rano. Nawet jeśli wymyślimy jakąś wymówkę, potrafimy się sobą zaopiekować. A trochę nam brakuje takiej akceptacji wobec dzieci, którym jest w tej sytuacji trudno. Zazwyczaj dlatego, że ich reakcje są bardziej bezpośrednie i intensywne niż nasze, bo my już tą socjalizację przeszliśmy i mamy pewne kompetencje, żeby poradzić sobie z tą sytuacją w taki sposób, który większość społeczeństwa zaakceptuje.
Czyli co? My zapominamy o tym, że dzieci się uczą, że one gotowe się nie rodzą?
Trochę tak jest, ale ja naprawdę mam takie wrażenie, że my już zapomnieliśmy, jak to było być dziećmi.
No tak.
Tak. My już mamy te lata doświadczeń i patrzymy na dziecko przez pryzmat, nakładamy na to pryzmat naszych doświadczeń i trochę zapominamy o tym, że to jest dziecko, że ono jeszcze musi się nauczyć pewnych rzeczy i tego, jak sobie z tym radzić.
To jest książka, którą cały czas zapisujemy, cały czas tam się tworzy ta treść.
Tak, i to jest właśnie ten kolejny etap, czyli jak już ponazywamy te emocje, ponazywamy te sygnały z ciała i podamy hipotetyczne przyczyny tego, dlaczego te reakcje takie są i te emocje takie to wzbudza. I one nie zawsze będą tylko trudne. One nie zawsze będą tylko nieprzyjemne, bo nie zapominajmy, że osoby wrażliwe intensywniej odczuwają takie emocje jak smutek, złość, frustracja, ale intensywniej odczuwają też radość, ekscytację, ciekawość, takie podekscytowanie, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. I w momencie, kiedy już złapiemy to i będziemy mieć, tak, to jest to, czyli to były dźwięki, tak, na przykład za intensywne dźwięki, albo coś się wydarzyło, była jakaś sytuacja w klasie, moja koleżanka, najlepsza przyjaciółka się popłakała, bo nie dostała takiej, a nie innej oceny, zawiodła się i mi też jest bardzo trudno z tym, że jej było trudno, no bo tak też wrażliwe dzieci będą reagowały. Jak już rozpoznamy przyczynę, czemu pojawiły się takie, a nie inne emocje, czemu pojawiły się takie, a nie inne sygnały z ciała, to możemy dziecku dać instrukcje, jak sobie z tym radzić i szukać wspólnie pewnych strategii radzenia sobie, tak jak ty poradziłaś sobie chociażby tym, że wyszłaś na przykład ze sztuki, którą oglądałaś, albo że zasłoniłaś uszy, tak, jakby są różne strategie i tu mi przychodzi do głowy bardzo klasyczna sytuacja szkolna, gdzie jest apel albo jakieś wydarzenie na wielkiej sali w szkole. I dla niektórych uczniów czy uczennic może to być za dużo. No to tutaj jest uczenie dziecka, że słuchaj, jeśli jest ci za głośno albo za dużo się dzieje, możesz mi o tym powiedzieć. I jeśli potrzebujesz, możesz w każdej chwili wyjść, posiedzieć sobie chwilę, za chwilę wrócić. Oczywiście mogą być też inne narzędzia. Można też spróbować tak dostosować przestrzeń i salę, żeby one były mniejsze, bardziej wygłuszone. Ale no to są pewne aspekty organizacyjne, na które nie każda szkoła ma możliwość zadziałać.
Właśnie sobie pomyślałam o organizacji szkoły, bo ty pracujesz w takiej wyjątkowej szkole.
Tak, pracuję w szkole, która wspiera dzieci z różnego rodzaju wyzwaniami, też rozwojowymi. I staramy się uczniów wspierać też w tą ich wrażliwość, akceptować też to, jak ta wrażliwość może się przejawiać i wskazywać drogę, czyli znowu uczyć pewnych strategii radzenia sobie.
No właśnie, a pomyślałam sobie o takiej tradycyjnej, systemowej szkole, gdzie, nie wiem, popraw mnie, bo może ja mam zupełnie inny, błędny obraz tej szkoły. Może ja po prostu jestem cały czas jeszcze mentalnie w tej mojej szkole podstawowej. Nie powiem, ile lat temu ją kończyłam, ale pamiętam, że tam nie było miejsca na to, żeby uczeń podczas apelu mógł sobie wyjść i uspokoić się. I niektóre dzieci pewnie kotłowały się ze swoimi emocjami i z tymi bodźcami, które cały czas je atakowały. I to było pewnie dla nich trudne. Nie wiem, czy nadal tak jest. Może i jest też w szkołach takich tradycyjnych.
Myślę, że bywa różnie. To zależy i od szkoły, i od ludzi, którzy tam pracują. Nie chcę demonizować szkół publicznych, bo one też się mierzą z pewnymi aspektami organizacyjnymi, na które wiele osób tam nie ma wpływu. Czyli ani dyrekcja, ani nauczyciele mają budynek, jaki mają, mają budżet, jaki mają i muszą sobie z tym, co mają, po prostu radzić.
Dziękuję ci, że to powiedziałaś.
Tak.
Bardzo.
Bo czuję, że to nie jest kwestia. Oczywiście, że tak jak mamy różnych lekarzy, różnych psychologów, tak mamy różnych nauczycieli, ale to jest kwestia bardziej systemowa, czyli znowu pewne rzeczy powinny się zadziewać odgórnie i to budżetowanie, i wspieranie, i liczba na przykład dzieci w klasach. To powinno iść odgórnie, ministerialnie powinny być pewne zmiany wprowadzone, że klasa nie powinna mieć 30 uczniów. No nie oszukujmy się, nie jest to wspierające środowisko dla nikogo. Jeśli my byśmy mieli siedzieć w jednym pomieszczeniu z 30 ludzi przez 8, czy 7, czy 6 nawet godzin, dla każdego byłoby to bardzo trudne.
I wróciły wspomnienia właśnie z mojej szkoły podstawowej.
Tak.
Nas było 28.
To bardzo blisko 30.
Tak jest. Prawie do 30 dobiliśmy. Ale wracając do kwestii wrażliwości i tego, o czym mówiłaś, właśnie o tym wspieraniu naszych dzieci, bo pewnie inaczej będzie się wspierać takiego 3-latka, a inaczej będzie się wspierać takiego nastolatka.
Tak, ale znowu myślę, że to wszystko powinno się zaczynać właśnie od tego jak najmłodszego wieku. Bo dla mnie wrażliwość jako cecha jest jak taka roślinka. To, co z niej wyrośnie, zależy trochę od tego środowiska, w którym ona wzrasta. I najważniejsza, bym powiedziała tutaj, jest akceptacja tych najbliższych. Czyli w momencie, kiedy rodzice, potem być może właśnie też jacyś inni istotni dorośli, bo to może być dziadek, babcia, ciocia, różne są rodziny i różne są rodzinne historie. Jeśli będzie faktycznie akceptować tą wrażliwość tego dziecka, nie będzie to taka sztuczna akceptacja, bo znowu wrócimy tutaj do aspektu tego, jak ja mam się z tym, jak to dziecko reaguje i dlaczego, jeśli ono krzyczy, płacze, tupie nogami albo robi różne rzeczy, ja reaguję w taki, a nie inny sposób i we mnie budzi to frustrację albo lęk, że to sobie muszę też pooglądać, ale załóżmy, że mamy to zrobione, to akceptacja i budowanie poczucia wartości tego dziecka takim, jakie ono jest i że jest okej takie, jakie jest, jest bazą na całą przyszłość tego młodego człowieka. I to się wynosi z tego domu rodzinnego, z tego podstawowego środowiska. Poczucie wartości jest gwarantem, że ta wrażliwość, intensywniejsze przeżywanie różnych rzeczy będzie dla nas łatwiejsze i do obsługi, ale też do akceptacji samego siebie i tego, że o, ja tak mam, tak? Nie lubię takiego dźwięku. O, ja tak mam, że jeśli widzę, że ktoś płacze, to też płaczę. Ja tak mam, że jeśli widzę, że ktoś wycina drzewa, bo jestem na spacerze, to robi mi się przykro i mam jakieś takie wewnętrzne dygotanie w środku, w ciele, tak? Mhm. Bo jest mi szkoda, tak? Jeśli sobie to rozpoznamy i czujemy z najbliższego otoczenia, że jesteśmy z tym akceptowani, to też zaczynamy to w sobie akceptować. A to jest bazą dla tych też późniejszych lat, bo w wieku chociażby dojrzewania będziemy testować różne rzeczy i nas będzie też środowisko testować i wystawiać na próbę i będzie nam mówić, że to jest okej, a to nie jest okej i że co ty wymyślasz, co to jest dziwne i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli nawet ja usłyszę takie rzeczy i one nie będą miłe, ale będę miała ugruntowane poczucie, że ze mną jest wszystko w porządku i ja wiem, jak się o siebie zatroszczyć w tym, to nie sprawi to, że będzie mi z tym super trudno, bo ja już wiem, że mogę przekuć chociażby znowu te zmysłowe rzeczy w jakiś zasób, emocjonalne rzeczy także w zasób, bo tutaj jednym z tych kolejnych komponentów wrażliwości jest też ta wrażliwość emocjonalna i zarówno na swoje emocje, ale też na emocje osób z zewnątrz. Czyli ja rozpoznaję, widzę, że o, mamie jest przykro. Rozpoznaję nawet takie, bym powiedziała, bardzo subtelne objawy, bo wiadomo, że rodzic stara się chronić dziecko, więc nie zawsze wszystko pokazuje, ale dziecko i tak widzi, więc
wyczuwa. Czasami podskórnie, prawda? Bo niektórzy rzeczywiście współodczuwają i to w taki sposób, że są niemalże barometrami emocjonalnymi, mm-hmm. że tylko popatrzą na tę mamę. A mama oczywiście stara się ukryć wszystko za 10 żaluzjami, zasłonami. No i nie zawsze się udaje.
Tak, to prawda. I jakby tutaj znowu to może być ogromny zasób i można to przekuć dziecku w zasób. Można mu pokazać, zobacz, dostrzegasz więcej, widzisz, że koleżance jest przykro, dzięki temu możesz coś z tym zrobić. Ale tutaj bym powiedziała, że to jest warunek konieczny, bo empatia jest jednym z elementów wrażliwości. Ona jakby z tej wrażliwości wychodzi, ale to nie oznacza, że skoro rodzimy się z wrażliwością, to rodzimy się z umiejętnościami radzenia sobie z tymi zalewającymi nas emocjami innych osób. Nie, to jest znowu rzecz, której musimy się nauczyć.
Właśnie pomyślałam sobie o takim wrażliwym nastolatku, którego zalewają emocje i on sobie z tym nie radzi, magazynuje, wrzuca do tego magazynu, wrzuca, potem się to wylewa w najmniej oczekiwanym momencie, No i wtedy może być trudno. Nie tylko dla niego.
Oczywiście, to jest trudne i dla tego dziecka i o tym nie zapominajmy, że to jest trudne dla tego nastolatka. Dla otoczenia oczywiście też, dla rodzica, który potem usłyszy różne rzeczy pod swoim adresem albo, no, albo tak. O tym, że ile dookoła jest trudnych rzeczy i że wszystko jest beznadziejne.
Nienawidzę cię.
Takie rzeczy też się mogą pojawić, oczywiście, ale tak sobie myślę, że znowu to jest bazą w tym wszystkim, nie tylko w wrażliwości, ale dzisiaj rozmawiamy o wrażliwości, jest samoświadomość. Jeśli tej samoświadomości nie będzie, no to ja nie będę wiedzieć, jak sobie z tym wszystkim radzić. I podam znowu przykład, wrócę tutaj trochę do tego momentu, kiedy mówiłyśmy o tym, że zapominamy o tym, jak to było być dziećmi, bo nie potrafimy do końca przenieść naszej perspektywy znowu tutaj na dziecko. Bo wyobraźmy sobie sytuację, jesteśmy dorośli. I nagle zaczynamy mieć jakieś dziwne objawy z ciała. Dziwne. Nie wiem, bóle głowy przewlekłe, jakieś różne się dzieją rzeczy, coś nas tu boli, tam boli, różne rzeczy. I jeśli trwa to długo, jeśli dzieją się różne rzeczy, to zaczynamy się martwić. Zaczynamy czuć niepokój, zaczynamy wymyślać różne hipotezy, tak? Że o, może mam raka, tak? A może coś.
Mhm. Zaczynamy, mózgu no też, bo
oczywiście,
głowa boli.
Ludzie tak. Wymyślają różne rzeczy.
Tak.
I my odczuwamy ogromny niepokój w takiej sytuacji, a nie potrafimy dostrzec, że to dziecko, które jest wrażliwe, które nie ma ponazywanych tych wszystkich rzeczy, które nie wie, dlaczego się tak czuje teraz, w tym momencie, ono jest w takim samym ogromnym wewnętrznym niepokoju. Bo nie ma ponazywanych tych rzeczy. Dopóki my nie pójdziemy do lekarza, nie zrobimy panelu badań i nie dowiemy się, o, to jednak nie jest rak, tak? Tylko niedobór witamin, to będziemy w tym niepokoju cały czas chodzić. I to jest taka emocja, która przejmuje trochę władzę nad nami. I myślę, że to jest taki przykład, który pokazuje dorosłym, że otwiera trochę oczy, że o, faktycznie, no ja też tak mam, tak, zdarzyło mi się, że tak miałam. Zdarzyło mi się, że byłam przebodźcowany, bo na przykład było dużo stresu w pracy, w domu, różne rzeczy się działy i było mi wtedy trudno i też czułem wewnętrzny jakiś niepokój i takie pobudzenie i nie wiedziałam, co mam z tym zrobić, tak? A nasze dzieci pozostawiamy w tym, i nie dajemy im instrukcji, jak sobie z tym poradzić.
To co, mamy tłumaczyć dziecku, że mama jest teraz taka poruszona, bo się zastanawia, co jej jest, ale pójdę do lekarza i dowiem się?
Czy tak, w takiej sytuacji, kiedy dziecko na przykład zauważa to nasze poruszenie, jakiś niepokój wewnętrzny i tak dalej, to oczywiście, żebym też to nazywała, bo to odbarcza. Domyślanie się i kazanie dziecku się domyślać jest najgorszym, co możemy zrobić, bo dziecko zacznie też generować różne trudne myśli i różne katastroficzne wizje, a dodatkowo obarczy się winą za to wszystko, jeśli mu tego nie ponazywamy. Ale przykład ten podałam też dlatego, że po prostu jeśli my nie damy dziecku poczucia, że ta jego wrażliwość jest do opanowania, że to, co się z nim dzieje, to jest taka i taka reakcja jego ciała, takie i takie sygnały to ciało mu daje, że ono w tym momencie potrzebuje na przykład wyjść z tego apelu, wyjść z tych urodzin u babci, albo pójść do innego pokoju, albo najzwyczajniej siecie się przytulić, bo to koi i bycie blisko spełnia taką funkcję kojącą, to ono będzie wiedziało, aha, dobra, ja tak mam, czyli mogę zrobić z tym to i to. I to obniża poziom lęku i takiego niepokoju wewnętrznego. Więc powiedziałabym, że naprawdę nie doceniamy tej samoświadomości i uczenia dzieci samoświadomości. Odniosłabym to do różnych innych diagnoz, bo tutaj no, wysoka wrażliwość czy wrażliwość jest po prostu jedną z cech, którą mamy, o różnym nasileniu. Ale nawet jeśli mówimy o spektrum autyzmu, o ADHD i o różnych innych diagnozach, które mogą towarzyszyć nam w życiu i naszym dzieciom również, to do momentu, do którego nie wiemy, co to jest, jak to obsługiwać.
Bo nie zostało nazwane.
To jesteśmy w jakimś takim niepokoju. Nie wiemy, co się dzieje. Czujemy, że nie pasujemy, albo że nie jesteśmy w stanie się gdzieś tam odnaleźć w jakichś sytuacjach. Dlaczego tak mamy? Z czego to się wzięło? To w sumie nie wiemy. I jest z tym trudno. Po prostu jest nam z tym trudno, bo nie rozumiemy. I ta samoświadomość jest bardzo ważna. Tylko właśnie na początku to rodzice są tłumaczami wrażliwości.
Tak się zastanawiam, skąd mogę wiedzieć, że jestem samoświadoma?
bo widzę albo jestem w stanie sobie ponazywać te rzeczy. Znowu, to jest takie, że jestem gdzieś, obserwuję sytuację, czuję znowu te takie pierwotne rzeczy i sygnały, czyli napięcie gdzieś w ciele.
I zaczynam się zastanawiać, skąd to napięcie się wzięło, jakie ma źródło i po co jest, tak?
Tak, jakie ma źródło, skąd się wzięło i jak mogę sobie też z tym radzić, bo powiedziałabym, że połową pracy jest świadomość tego, że jakoś mamy i że jakoś nam jest, ale samo wiedzenie nie sprawi, że sobie z tym poradzimy. Bo niektórzy mogą przyjść i powiedzieć, no mam depresję i jest mi ciężko, ale w sumie to...
Ale co to znaczy?
Co dalej, nie? Jakby co mam z tym zrobić dalej? Jakie mam możliwości? Jak się mogę tym zaopiekować? I tutaj bym powiedziała, że z tą wrażliwością jest tak, że my musimy ponazywać te rzeczy. Znowu, myślę, że wbrew pozorom osobom bardziej wrażliwym, łatwiej będzie wejść w ten poziom samoświadomości, o ile on, mówię, będzie ponazywany w akceptującym środowisku, bo to są osoby, które z natury są bardziej uważne. Nie tylko na siebie, ale także na innych, na środowisko, ale także na siebie, tu bym powiedziała, tak? Czyli na te sygnały z ciała, bo intensywniej przeżywają różne rzeczy.
Wyobraziłam sobie, że oglądamy film. Film, który ma takie sceny, które nas poruszają i obie zaczynamy płakać. I to też jest jakiś rodzaj wrażliwości, że my się wzruszamy, że to nas porusza. I wtedy możemy sobie zadać pytanie, co spowodowało łzy, czy na przykład dana sytuacja, czy to w jaki sposób ci bohaterowie filmu ze sobą rozmawiali, czy dana historia, dlaczego te łzy się pojawiły właśnie w tym momencie, co te łzy mówią o nas, o tej sytuacji, czy to jest powrót do jakichś wspomnień i tak dalej, i tak dalej. Ja tak staram się wytłumaczyć albo podążać też za tobą, żeby państwo też w jakiś sposób zrozumieli, czym jest ta samoświadomość i czytanie swoich emocji.
I sygnałów z ciała.
I sygnałów z ciała, tak.
Tak, bo no nie ukrywam, że znowu robimy taki twist i powrót do tego, o czym mówiłyśmy, że ten dorosły łatwiej mu będzie nazywać te rzeczy u dziecka, jeśli będzie miał ten poziom uważności, żeby zauważać te rzeczy u siebie. Sygnały z ciała, ból, napięcie w karku, w barkach. Napięcie ludziom generuje czy kumuluje się w różnych miejscach naprawdę. Dopóki nie skorzystałam z masażu kiedyś, to nie wiedziałam, że może się kumulować w łydkach, więc może. I naprawdę to jest, bym powiedziała, ta samoświadomość, bo my też, no nie ukrywajmy, jest masę dorosłych, którzy są poopakowywani mechanizmami obronnymi i no nie docierają do nich te sygnały z ciała. Że ktoś im mówi, o, jakiś taki jesteś napięty, spięty, co? Nie, ja? Nie. Mnie to nie. Jakby, o czym ty mówisz? To też świadczy o takim odcięciu się trochę od sygnałów. I to, nie ukrywam, może dotyczyć naszych dzieci, wrażliwych dzieci, jeśli się tą wrażliwością nie zaopiekujemy. Czyli jeśli to dziecko, nastolatek nie trafi na to środowisko, które będzie akceptować, nazywać, tłumaczyć, ono może się odciąć też od sygnałów z ciała i emocji, bo one są po prostu przytłaczające i będą zbyt intensywne, no bo jeśli będę mieć takich sytuacji X, a nie będę sobie w stanie z nimi poradzić, no to w końcu mój układ nerwowy podejmie decyzję, że jest to za dużo i ja nie chcę czuć nic, bo to jest lepsze niż czuć tyle. Ale znowu tutaj badacze wskazują na to, że nie da się wyłączyć tylko tych nieprzyjemnych emocji. Jeśli dziecko zacznie wyłączać emocje, i mówię tu i o frustracji, i lęku, i smutku, to tak samo spłyci inne emocje, jak radość, właśnie ekscytacja. I będziemy mieć dziecko, które nie będzie czuło nic, albo będzie czuło, ale bardzo mało. I tego nigdy z nas nie życzyłby swojemu dziecku. Więc chcemy zaopiekować się tym i dać dzieciom taką instrukcję trochę, jak sobie z tą wrażliwością radzić i jak ją obsługiwać, żeby wydobyć z niej same dobre rzeczy.
Czyli to jest tak, że jeżeli ja będę starała się powstrzymać złość, bo z jakichś powodów będę ją ograniczać, to automatycznie inne emocje też zaczną być spłycane?
No tak, to są te same ośrodki w mózgu. Nie da się wyłączyć ich, tylko tego malutkiego fragmenciku. Jeśli staramy się coś wyłączyć, to wszystko, tak? W bezpiecznikach w domu. Jeśli chcemy wyłączyć prąd, no to wyłączymy powiedzmy chociaż piętro, albo drugie piętro, albo jakiś cały cykl, ale nie da się w lodówce wyłączyć tylko jednej półki, a wszystkie inne będą dalej działały. Jak wyłączymy bezpiecznik, to w całości.
Piękny obraz. Już sobie wyobraziłam właśnie, jak próbuję wyłączyć tę złość na przykład, tak? Na drugiej półce od góry w lodówce.
Dokładnie.
Czy tam w tym moim mózgu. Ale wiesz co, pomyślałam sobie o jednej rzeczy, o tych mechanizmach obronnych, jak powiedziałaś właśnie o masażu. I przypomniała mi się taka historia, moja osobista historia, kiedy poszłam na masaż twarzy. I z ciekawości zrobiłam sobie, lubię takie eksperymenty, przed masażem zrobiłam sobie zdjęcie i po masażu ja byłam zdumiona, jak została wymasowana mi twarz i jak ja widziałam zupełnie inną osobę. Oczywiście no rysy nie zmieniły mi się, tak, ale ta twarz była taka wypoczęta, wymasowana, zupełnie inna, jakby szczęśliwa. I też zrobiłam sobie zdjęcie i mam na pamiątkę takie zestawienie, jak przed masażem taka zmęczona życiem, gdzieś tam zrugana, wymęczona i po tym masażu pozbyta tych wszystkich właśnie osłonek, tych mechanizmów obronnych, wypoczęta. Taka jakbym pokazała ten miękki brzuszek.
Tak, tylko pokazywanie miękkiego brzuszka jest zagrażające.
Ryzykowne.
Tak jest. Tylko, że o, i znowu dotykamy bardzo cudownego tematu dotyczącego wrażliwości. Brené Brown w swoich badaniach badała, jak to jest, że niektórzy ludzie wchodzą w takie bardziej autentyczne i głębokie relacje. I najpierw odkryła, że to jest kwestia właśnie takiej zakorzenionej pewności siebie, znaczy nie tyle pewności siebie, co poczucia wartości, ale zaczęła szukać dalej i dalej i dalej i nagle się okazało, że właśnie ludzie, którzy cechują się takim wyższym poziomem wrażliwości, to są te osoby, które głębiej wchodzą w relacje i są w tych relacjach trwalsi i bardziej autentyczni. Czyli to, czego byśmy życzyli wszyscy naszym dzieciom, tak? Żeby budowali trwałe związki, żeby byli w tych związkach szczęśliwi. I odkryła, że tak naprawdę wrażliwość jest niczym innym jak odwagą, żeby się otwierać i pokazywać właśnie ten miękki brzuszek i mieć tą odwagę, bo to jest nic innego jak odwaga. Nie ta heroiczna, nie tych superbohaterów, ale taka, bym powiedziała, ludzka odwaga bycia ze sobą na 100% i bycia ze sobą takim, jakim się jest i pokazywania się w 100% takim, jakim się jest, jest aktem odwagi i taką gotowością na odrzucenie. Bo ja pokazuję się w 100%, ale to oznacza, że ja nie przybieram żadnej maski i może to oznaczać, że ktoś mnie nie zaakceptuje takim, jakim jestem. Ale pokazanie się w tej całości to jest dopiero poziom odwagi, level master, żeby to pokazywać. Tylko znowu, żeby mieć tą otwartość i pokazywać i doceniać te aspekty wrażliwości, trzeba znowu, wrócę, trafić na bardzo wspierające i akceptujące środowisko, które pokaże nam, że to, jacy jesteśmy, jest okej. I że nie wymaga to żadnej korekty ani zmiany.
Też wrażliwe środowisko?
Może być to wrażliwe środowisko. Myślę, że wrażliwym rodzicom będzie trochę łatwiej zrozumieć, z czym się mierzy ich dziecko. Ale to nie oznacza, że jeśli mama czy tata jest mniej wrażliwa, nie będzie potrafiła tego dostrzec, docenić i jakby wzmacniać. Tylko znowu, to jest kwestia nauczenia się, jak to robić po prostu. Jak to dziecko wzmacniać, jak mu te rzeczy ponazywać, pomóc mu w tym poszukiwaniu strategii, które będą odpowiednie dla tego dziecka, bo nie każda strategia będzie odpowiednia dla każdego dziecka. Tu mi się nasuwa przykład z osobami, które oprócz takiej wysokiej wrażliwości mają na przykład też diagnozę ADHD. I dla osób z ADHD czasami takie techniki relaksacyjne, oddechowe mogą być nie do zniesienia. To jest katorga, tak?
Pomyślałam sobie właśnie, jej.
Ale na przykład znowu, bo niektórzy tak od razu proponują, że no to tak, no to skoro jest wysoko wrażliwe, no to tutaj mindfulness i różne inne rzeczy i to na pewno pomoże i tak dalej, i tak dalej. No nie zawsze. Musimy być uważni i słuchać naszego dziecka. Jeśli ono mówi, że nie, to nie jest okej, to jeszcze bardziej mnie to denerwuje.
Denerwuje się.
No tak, no to nie ma sensu w to iść. Dzieci same też, nie ukrywam, jak mają wyższy poziom tej wrażliwości, wyszukują sobie takie zajęcia i to jest znowu ten zmysł obserwatora, rodzica obserwatora, który obserwuje, co to dziecko sobie robi w tym czasie wolnym, albo co robi, jak wróci ze szkoły, tak? No bo w szkole się dużo dzieje, jest dużo bodźców i co ono wtedy robi? Ja już słyszałam historie rodzicielskie i rodzinne, gdzie no tak, wraca ze szkoły, siada do Lego i siedzi w tym Lego prawie 3 godziny. Ale my widzimy, że ją, jego to wycisza. Ja mówię, no tak, super, to oznacza, że w tym odnajduje tą regulację. I nie zabierajmy tego. Jakby możemy mu to ponazywać, że dlaczego tak ma, czemu to robi, co mu to daje. Znowu budować tą samoświadomość. Niektóre dzieci zaczynają rysować, malować i tam idą całe ryzy papieru, bo po prostu w taki sposób się regulują. I to im pomaga w osiągnięciu i wejściu w ten taki optymalny stopień pobudzenia, bo to dotyczy znowu nas wszystkich. Każdy z nas ma inny próg. I nuda nie jest okej, czyli te takie, jak bym powiedziała, poniżej, ten poziom pobudzenia, jak jest za niski, on też nie jest okej, bo nic nam się wtedy nie chce, byśmy zalegli na kanapie, nic nie robili, nie jesteśmy produktywni, więc ten poziom pobudzenia musi być troszeczkę podwyższony. Z takiego już neuronalnego punktu widzenia po prostu, że musimy osiągnąć pewien stopień pobudzenia, żeby się uczyć, żeby podejść do egzaminu, żeby on nie możemy, będąc na egzaminie, w ogóle nie mieć poziomu pobudzenia jakiegoś, nawet takiego stresowego, lekko, bo byśmy tam zasnęli na tej ławce. Ale też nie możemy przekroczyć pewnego progu, bo znowu to nas sparaliżuje. To sprawi, że nie będziemy w stanie też nic napisać. Więc musimy osiągać ten optymalny poziom pobudzenia i uczyć dzieci, jak go osiągać i jak wracać i z tego podwyższonego poziomu pobudzenia do optymalnego, ale jak też wracać z tego niskiego poziomu pobudzenia do tego optymalnego, bo też będziemy mieć takie momenty, kiedy ten poziom pobudzenia będzie zdecydowanie niższy.
Ale pomyślałam sobie też o tej nudzie, która czasami jest potrzebna, ale to myślę, że to już jest rozmowa na zupełnie inny temat, na temat nudy, która może nas kierować w stronę kreatywności, działania, tylko też trzeba mieć świadomość tego, że ta nuda może być inspirująca i potrzebna.
Tak, i może prowokować refleksję i jakby taki wgląd w siebie. I ta cisza też jest czasem do tego bardzo potrzebna, bo w dobie internetu zalewających treści, TikToków, Instagrama i innych rzeczy, nie mamy chwili ciszy ani momentu, żeby się tak po prostu posłuchać siebie samych.
Chciałabym powiedzieć, że teraz nastąpi cisza, ale to jest radio, więc w radiu cisza jest niebezpieczna. Teraz nie będzie ciszy. Myślę, że pojawi się muzyka, ale zanim ta muzyka się pojawi, to ja chciałabym ci bardzo serdecznie podziękować za tę rozmowę. Cały czas odnoszę wrażenie, że temat nie został wyczerpany, że mogłybyśmy jeszcze o tej wrażliwości rozmawiać i jeszcze raz rozmawiać. Bardzo ci dziękuję za tę wrażliwą rozmowę.
Dziękuję również.
Gościem w audycji Serce i Umysł była Daria Mastalerz-Cudzińska, psycholog, pedagog specjalny, logopeda, dyrektorka poznańskiej szkoły Reggio Emilia, Zielone i Niebieskie Drzewo Ciekawości. Zatem co? Do usłyszenia i dobranoc.
Do usłyszenia.
serce i umysł.